Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, byliśmy na Wawelu, teraz wracamy do, schodzimy ze wzgórza, zatrzymujemy się, przystanek Teatr imienia Juliusza Słowackiego. O, to jest to, co chciałam powiedzieć. Jest w studiu Zdenka Pszczołowska, reżyserka. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pędzisz na próbę, ale zanim popędzisz, to poproszę cię, żebyś opowiedziała, co u ciebie słychać, ponieważ oprócz tego, że przygotowujesz premierę w Teatrze imienia Słowackiego, notabene premierę Romea i Julii, co jest jednakowoż dużym wydarzeniem. Szekspir zawsze jest świętem. To właśnie wróciłaś z Opola, gdzie rozpoczęła się jedna z takich najważniejszych imprez środowiska teatralnego, jeśli chodzi o polską klasykę, czyli właśnie o polskie konfrontacje teatralne Polska, Klasyka Polska, gdzie pokazywałaś swoje przedstawienie według ballad i romansów. Czy masz szansę na nagrodę?
Trudno mi powiedzieć, nie znając innych spektakli, ale sądząc po bardzo ciepłym przyjęciu publiczności, nie wykluczałabym takiej możliwości. Chociaż na pewno będzie to nagroda nie tylko dla mnie, ale też dla całego zespołu, bez względu na to tak naprawdę, jaka ewentualnie mogłaby zostać przyznana, ponieważ reżyserowaliśmy to we współpracy jeszcze z dwiema osobami, z Piotrem Soroką i z Błażejem Peszkiem. Była to bardzo dobra współpraca, bardzo dobra organizacja, to znaczy każdy z nas miał kompetencje określone w zakresie swojej części, a współpraca taka dotycząca tego, w jaki sposób to połączyć, odbywała się już później na takich bardzo profesjonalnych zasadach. No a całość spajała scenografia i kostiumy Anny Oramus oraz muzyka przepiękna i myślę, że muzycy to powinni zostać dostrzeżeni na pewno na tym festiwalu. Muzyka przepiękna Szymona Tomczyka i Magdy Pasierskiej, no zawsze właściwie zauważana też w recenzjach i tak dalej. Muzycy zresztą występują na żywo.
Uwielbiam.
No właśnie, to jest dodatkowym atutem, zwłaszcza, że jeżeli ewentualnie widz na chwilę się wyłączy i nie będzie śledził akurat akcji, to zawsze gdzieś tam wędruje do tych muzyków, którzy właściwie jakby wykonywali koncert. Naprawdę. Magda śpiewa, Szymon gra, on też czasami śpiewa, także jest to bardzo atrakcyjne. No i słyszymy takie głosy, że ten spektakl jest, że jego atutem jest to, że w ramach jednego tekstu, chociaż tak naprawdę to są różne teksty w ramach tego zbioru, ale w ramach jednego tytułu zbiera trzy bardzo różne estetyki teatralne, a jednak to się broni, tak mówią, bo ja czasami się zastanawiam już ze środka, myślę, kurczę, czy to na pewno dobrze.
Czy to działa? No widocznie działa.
Widocznie
i,
tak.
Że tak powiem, nie tobie to oceniać, bo jednak tutaj to dziecko wydane na świat już wędruje po prostu swoją drogą. Jaką część ty reżyserowałaś, jak podzieliliście się, bo przecież w balladach i romansach nie ma jakiegoś takiego wątku, który by prowadził poza światem tym właśnie, którego nie widać.
Dyrektorka Wrocławskiego Teatru Pantomimy, bo to tam powstało przedstawienie, poprosiła nas, żebyśmy wybrali sobie, żeby każdy reżyser wybrał jedną balladę. No i dyskutowaliśmy, to znaczy nie było tak, ja wybieram ten tekst i już, tylko dlaczego, jak to się może gdzieś naświetlić i tak dalej. Ja wybrałam balladę Świteś. Ona wydawała mi się ciekawa pod względem takich przyrodniczych jakichś aspektów i tej niezwykłej historii zaklętej właśnie pod taflą jeziora. Bo przypominam, że tam chodzi o to, w skrócie, że mieszkańcy miasta, które zostało najechane przez cara rosyjskiego, chociaż tutaj nie tematyzowaliśmy wątku wojny jakoś szczególnie, chociaż oczywiście wiele osób i tak jakoś kojarzy z najazdem teraz z inwazją Rosji na Ukrainę, ale to nie było, nie jest to w żaden sposób polityczna wypowiedź. Natomiast interesowało mnie, co się mogło dziać, że tak powiem, poza kadrem. To znaczy poza tym skąpym tak naprawdę opisem zdarzeń, które miały miejsce właśnie w Świtezi właściwie. I zaczęliśmy z aktorami, z Oskarem Malinowskim, z Anią Oramus, pracować w ramach tej części nad tym, co to za ludzie w ogóle tam mieszkali. Przed czym oni się bronili. Kim byli też ci najeźdźcy. I trochę tak popatrzyliśmy na tę balladę, jak na zamknięty kadr, na zdjęcie. I zaczęliśmy snuć rozważania dotyczące tego, co mogło tam się zdarzyć, co to mogli być za ludzie, co przerwał im ten najazd cara. jak oni żyli, jakieś zwykłe rzeczy nas interesowały.
Czyli świteś rekonstrukcja trochę.
Dokładnie tak. Dokładnie tak, to jest bardzo
ale
dobre
wydarzeń
słowo.
Imaginowanych, no bo przecież dokładnie. Trudno tutaj o źródło. A jakie jeszcze inne ballady zostały wybrane przez twoich współreżyserów?
Piotr Soroka reżyserował Romantyczność, a Błażej Peszek Lilię.
No miałam nadzieję, że to usłyszę, bo jednak chyba Lilię są moim ulubionym kawałkiem.
Jest to...
Ale jest dramaturgia tam, jest to dobrze napisane. No i rzeczywiście ta balladowość, ta melodyjność. No a Świteś to wyzwanie, bo właśnie to nie jest ulubiony kawałek z tego tomu.
No, bo zresztą
ambitnie.
Tak, ale myślę, że fajnie wszyscy wybrnęliśmy z tego, To była świetna współpraca na wielu polach. Też ta woda, wczoraj jedna z osób oglądających zwróciła mi uwagę, że ta woda trochę warunkowała ruch. Bo rzeczywiście całą akcję umieściłam tak naprawdę pod wodą. To znaczy rekonstruujemy to, co było przed, ale załóżmy, że to wszystko cały czas jest pod wodą.
Tak.
Zresztą Ania Oramus skonstruowała taką instalację, która właśnie symbolizowała jezioro odwrócone do góry dnem, które też było ruchome, w związku z czym mieliśmy i element zalania, i element, jak oni gdzieś mogą zaczerpnąć powietrza i tak dalej. Ale jeśli mogę jeszcze o części Błażeja coś powiedzieć.
Koniecznie.
Nie.
Uwielbiam rozmawiać o balladach i romansach.
No,
nie żartuję.
Naprawdę część, która ma najwięcej słów, to warto powiedzieć, bo u mnie właściwie ta warstwa werbalna jest ograniczona do takiej wstawki encyklopedycznej na temat Jeziora Świteś, bo tam akcentuje też kontrast pomiędzy rozumem a emocjami.
No tak, to jest główny temat
tak.
tego tomu.
Dokładnie,
prawda?
Dokładnie, więc zaczynam tutaj sobie, tam dopisałam troszeczkę właśnie takich rozważań encyklopedycznych na temat Świtezi. I wprowadzam postać zresztą naukowca, który to jezioro bada i on jest katalizatorem różnych zdarzeń i tego, że ta historia się wyłania. U Błażeja natomiast aktorzy mówią właściwie pełnym tekstem ballad. Zresztą wiem, że Błażej, no, że bardzo mu zależało, żeby ten tekst wybrzmiał, bo go po prostu wysoko ceni. To nie znaczy, że ja Świtezi nie cenię, czy w ogóle Mickiewicza, ale gdzieś mnie interesowała po prostu inna droga. Natomiast
tak, tak.
On bardzo był zdeterminowany, żeby używać tego słowa mickiewiczowskiego i to bardzo dobrze współdziała w ogóle z tymi pozostałymi częściami, bo jest trochę tak, że jest zero tekstu, trochę tekstu i najwięcej tekstu.
Tak.
I tutaj aktorzy mówią, ale jednocześnie są w jakimś takim fascynującym ruchu. To ma, właśnie mówiłam wczoraj Błażejowi, jak wracaliśmy z Opola, że ta jego część mi się tak bardzo z horrorem kojarzy.
No tak, tak, tak. Nie no, to okropna historia.
Tak, ale też tak nawet estetycznie poprowadzona, bo mamy i worek taki na zwłoki, i ziemię, i taką folię bąbelkową, pusty wózek, jakąś dziwną lalkę, więc nawet rekwizytów mnóstwo jest takich, które konotują od razu właśnie jakiś horror, jakieś takie historie, o których czasami strach myśleć, a z drugiej strony strasznie nas jakoś
jarają,
tak, dokładnie.
Nazywając rzecz po imieniu. Tak, ale to jest właśnie taka historia.
Tak,
no,
dokładnie.
Myślę,
dokładnie.
Że tak samo autor ją odbierał. No dla nas to jest polska klasyka, więc trudno tak przyłożyć współczesne kryteria, ale to właśnie są te kryteria.
Tak.
Takich opowieści trochę exquiselemo dla kucharek. Tu cytując bardziej Gombrowicza, a nie bynajmniej oceniając przedstawicieli i przedstawicielki tej profesji. No to bardzo mocno trzymam kciuki, bardzo lubię ten festiwal, zdarza mi się tam jeździć, bo to jest też taki moment, kiedy po prostu można zobaczyć te najlepsze przedstawienia, właśnie dotykające polskich tekstów i no, ta polska literatura często jest wyzwaniem, no i efekty bywają wspaniałe. No to jesteśmy za Romantycznością. Teatr Pantomimy Wrocławski na Festiwalu Opolskim. Dodam tylko, że tu z Krakowa Znachor był prezentowany.
Tak, dokładnie w niedzielę. Znachor otwierał festiwal, poniedziałek wolny, jak to w teatrze.
Tak.
I we wtorek przyjechaliśmy my.
Tak.
Z Pantomimy, więc rzeczywiście jest też jakieś pokrewieństwo,
jest.
Bo teraz rzeczywiście pracuję w Teatrze właśnie Słowackiego.
No to też trzymamy kciuki za ballady i romanse, ale oczywiście za Znachora też, no bo jednak patriotyzm
tak,
tutaj lokalny
oczywiście.
Musi zadziałać. A my, szanowni państwo, to może zrobimy teraz taką przerwę dramaturgiczną i wrócimy do twojej najnowszej premiery, czyli do spektaklu Romeo i Julię. Już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Szanowni Państwo, w Radiu Kraków Zdenka Pszczołowska, reżyserka, współreżyserka spektaklu Romeo i Julia, autor, jak wiadomo, William Shakespeare. No i tutaj do tego momentu wszystko jest proste i oczywiste, ale właśnie prostota i oczywistość się kończy. Premiera jest 11 czerwca i to też jest proste i oczywiste, ale poza tym pomysł jest niezwykły. Więc może najpierw opowiemy tak o formie. To żadnego Szekspira, tylko powiedz, z kim pracujesz i dlaczego.
Przede wszystkim tutaj warto zaznaczyć, że pomysłodawczynią całej inicjatywy jest Dominika Fejglewicz, która też jest współreżyserką właśnie spektaklu. I Dominika jest, oprócz tego, że jest aktorką Teatru imienia Juliusza Słowackiego, jest także specjalistką do spraw dostępności. I z tego powodu od wielu lat działa na rzecz właśnie dostępności różnorakiej, przy tym bardzo dużo współpracuje z osobami niesłyszącymi. Też ma swój udział w tym, że jedna z aktorek polskich, niesłysząca, właśnie skończyła studium aktorskie, co jest ewenementem jakieś, na skalę kraju naszego na pewno jest to ewenement, jakaś pierwsza taka sytuacja i tak dalej. No i Dominika wpadła na pomysł, żeby zrobić, już dwa chyba spektakle zrealizowała z osobami niesłyszącymi, a teraz pomyślała o tym, żeby zrealizować właśnie kolejny taki projekt, w którym będą występowały osoby słyszące i niesłyszące na równych prawach. To znaczy, że nie będziemy tematyzować tego, że ktoś nie słyszy, tylko po prostu to są aktorzy, którzy biorą udział w spektaklu, nie ma przekładu dodatkowego, więc pracujemy od początku tak, żeby właśnie żeby spektakl nie wymagał obecności tłumacza, tłumaczki PJM, polskiego języka migowego.
Czyli żeby był, przepraszam, wchodzę ci w słowo, przede wszystkim dostępny dla osób, które nie słyszą, ale co to daje?
Ale też dostępny dla tych, właśnie, którzy słyszą. To znaczy, właśnie, on też nie jest cały migany. Mhm. Dlatego aktorzy, tutaj obsada czy postaci liczne z Romeo i Julii u nas zredukowane do czwórki, do tak naprawdę dwóch Julii i dwóch Romeów. I cała obsada zarówno miga, jak i mówi. I to naprawdę mówię, że cała obsada, ponieważ niesłyszące osoby też mają kwestie mówione. I osoby słyszące migają. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas, ale dramaturgicznie o tym pomyślałyśmy. Zresztą we współpracy z Jakubem Studzińskim, który właśnie dramaturgią PJM się zajmuje w naszym spektaklu. I to jest też w ogóle bardzo ważne, że w tym spektaklu, oprócz tego, że występują dwie niesłyszące osoby, Dominika Kozłowska i Rafał Bołdys, to współtwórcami są także osoby niesłyszące. Między innymi właśnie Jakub Studziński. Znaczy Jakub akurat słyszy dzięki, trudno mi powiedzieć o szczegółach, ale on ma możliwość słyszenia. Natomiast pracuje z nami też Krystian Foltyniewicz jako kostiumograf we współpracy z Anną Oramus. I to jest w ogóle człowiek genialny absolutnie, który gdzieś szyje ubrania w domu, wiesz, jestem w szoku, że on nie jest na okładkach gazet po prostu, te jego kostiumy. Mm. Bardzo się inspiruje estetyką taką Michaela Jacksona, no i po prostu jest też świetny w warsztacie, bo on to robi sam na maszynie. I kostiumy, obiecuję, będą rewelacyjne.
Mówisz, że nie występuje na okładkach, ale to jest właśnie taki moment, kiedy to się może zacząć, właśnie przedstawienie z jego udziałem, czy z...
Właściwie Krystian głównie jest autorem kostiumów. Ania, ponieważ ma doświadczenie w teatrze, no to współpracują oczywiście, czy też wspierała te pomysły i tak na poziomie wykonawczo-produkcyjnym miała duży udział. I oczywiście też jej pomysły się w tych kostiumach przebijają. Oni po prostu blisko współpracowali, ale taka główna idea, myślę, że to nie jest nadużycie, jeśli powiem, że wyszła od... Znaczy może... Tutaj nie wiem, bo nie chcę ewentualnie nikomu zabrać, ale na pewno Krystian sam szyje gorsety dla dziewczyn. Całe takie ozdobne elementy kostiumu to są jego pomysły, które on też własnoręcznie realizuje. Oczywiście przy feedbacku i tak dalej.
Tak. Teraz ważny moment, bo powiem tak, praca z osobami z niepełnosprawnościami, w ogóle kwestia terminologii, to inna sprawa, to za chwilę, to jest od pewnego czasu bardzo ważny i ciekawy temat w teatrze. Może nie jest to główny nurt, niemniej no, działają sceny, choćby Teatr 21, Justyny Sobczyk, która pracuje z osobami z zespołem Downa i robi świetne rzeczy. Te przedstawienia są, ta potrzeba włączania tych innych aktorów jest zauważalna. Niemniej chcę cię spytać, co ci to daje jako twórczyni teatru? Bo często pojawia się taki termin pewnej terapii przez sztukę, jakby, że pracujemy z osobami z niepełnosprawnościami, bo chcemy im jakoś pomóc. No więc to jest dobra motywacja, ale może niekoniecznie może dawać takie no, wymarzone efekty artystyczne. Więc myślę, że tutaj twoja intencja jest bardzo ważna.
Cieszę się, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że to jest bardzo duży błąd.
Jest taki protekcjonalizm. Dokładnie. No to my wam pomagamy tutaj.
Jesteśmy tacy wspaniałomyślni, tak. Zrobimy spektakl z udziałem osób z taką czynnością.
Nieważne jak to pójdzie, ważne. I no właśnie chciałabym przeciwko temu zaprotestować.
Bardzo się cieszę, bo ja też staram się przeciwko temu protestować. Znaczy protestuję przeciwko temu. Też robiłam kiedyś spektakl o seksualności osób z niepełnosprawnościami. Występowała też tam osoba z niepełnosprawnością, Katarzyna Kiziorek, którą też można oglądać w Teatrze Słowackiego. Także rozwija się kariera w opowieści wigilijnej. I to było dla mnie, akurat jest to też prywatnie moja przyjaciółka, więc ten spektakl mógł mieć taki wymiar bardzo osobisty i tak dalej. Ale było to dla mnie niezwykle istotne, żeby to nie było zdarzenie, które jest adresowane do niej jako otwarcie drzwi do jakiegoś na przykład świata. W ogóle o tym tak nie myślałam, wręcz przeciwnie. Ta praca się zaczęła jeszcze w szkole teatralnej na zajęciach Grzegorza Niziołka. I pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, kurczę, jakby, że wpadłam na pomysł, że to jest taki ważny temat jakiś, ta seksualność w ogóle, ale osób z niepełnosprawnościami, że wiele osób się zastanawia, nikt nie pyta, bo albo właśnie mówią jakieś dziwne rzeczy.
Trochę też sfera przemocy, kiedy się po prostu odbiera to prawo ludziom z niepełnosprawnością.
Bardzo dużo takich materiałów niestety znalazłam. I ja po prostu sobie pomyślałam, że prawdopodobnie to nie wiem, może nie zainteresuje, może ona nie będzie chciała w to wejść. To znaczy bardziej ja się czułam tak w pozycji niższej wobec tego. Tak, dokładnie, myślę, że tak.
Przepraszam, to oczywiście dlatego, że się znamy, to sobie tak pozwalam, ale też chodzi o to, że no,
jest chyba dobry balans, że tak powiem. Tak, i Kaśkę też zaprosiłam do tego, żeby po prostu brała czynny udział w problematyce, w dramaturgii i tak dalej. Zazwyczaj zapraszam do tego wszystkie osoby zainteresowane do tego, żeby dawały feedback. Ale to było świetne, że ona naprawdę potraktowała to super serio i w ogóle właśnie nie w takich kategoriach, że to nie jest prawdziwy spektakl na przykład. Tylko jest to totalnie prawdziwy spektakl dla publiczności. Mamy budżet, kostiumy i tak dalej, i tak dalej. To akurat było w ramach konkursu, który wygrałam i mogłam w ramach rezydencji zrealizować spektakl. Ale w ogóle w moim myśleniu o spektaklach z udziałem osób z niepełnosprawnościami. Właśnie terminologia, jak mówiłaś, może później.
Tak, ale to też jest bardzo ważne, tak, to zostawmy na koniec.
Ale rzeczywiście zależy mi na tym zawsze, żeby... Znaczy mi jako twórczyni to, że ja komuś pomagam, w ogóle nie robi, że tak powiem. Znaczy nie uważam się za kogoś, kto ma taki zakres jakichś możliwości, że może pomagać po prostu. To znaczy ja mogę robić to, w czym czuję się dobrze, czyli reżyserować spektakle, ewentualnie robić dramaturgię albo tym i tym się zająć.
Ja często mam wrażenie, że to my jesteśmy coś winni ludziom, którzy dzielą się taką alternatywną wrażliwością.
Dokładnie, mamy dostępu.
Nie mamy dostępu i oni nam coś dają.
Tak.
No, także tutaj sytuacja taka win-win, a nawet to my jesteśmy bardziej obdarowani i często zdajemy sobie sprawę, jak ograniczona była nasza percepcja.
Coś chodziło mi jeszcze po głowie a propos tego. Wiem. Bardzo ważne jest też w tym i myślę, że czasami niektórzy realizatorzy się tego uczą w trakcie takich procesów, żeby właśnie traktować się na równi, to znaczy odwołam się do takiego przykładu spotu społecznego, który kiedyś widziałam, to znaczy, że dorosłym z niepełnosprawnościami tam dawano misie i tak dalej i to był spot przeciwko temu, to znaczy, żeby nie traktować osób z niepełnosprawnościami czy fizycznymi, czy intelektualnymi jak dzieci. I ja cały czas zauważam takie tendencje wśród ludzi, też wśród artystów. Myślę, że takie procesy mogą się też przyczynić do tego, że po prostu będziemy się traktować normalnie. I dużą zaletą tego procesu w ogóle jest to, że ja się uczę PJM. I to bardzo szybko,
czyli
mam
migasz,
wrażenie, tak.
Tak,
ponieważ po prostu muszę się skomunikować, chcę się skomunikować. Jest tłumaczka oczywiście, Dominika też świetnie miga, więc zawsze jest ktoś, kto może wspomóc ten proces, ale umiem alfabet, więc z niesłyszącymi osobami mogę się dogadać i pytam o jakieś słowa, oni mi mówią, jaki jest na to znak. I zaczynam po prostu, to a propos tego, ile ja się, po prostu wielki uzysk, jakiś wspaniały.
Ale powiedz tu, mam dwa języki w informacji prasowej. Czy możemy jakoś na użytek naszej rozmowy to wyjaśnić? Polski język foniczny, polski język migowy, to są dwie różne rzeczywistości.
Tak, polski język migowy, no to oczywiście właśnie te gesty, które wykonujemy rękami, wspieramy je mimiką. No i język foniczny, czyli ten, za pomocą którego my teraz w ogóle się komunikujemy. Zależało nam, żeby te dwa języki występowały właśnie w spektaklu na równych prawach i żeby spektakl nie wymagał dodatkowego tłumaczenia na język migowy, ani odwrotnie ewentualnie. To znaczy, żeby nie musiał być... On i tak będą napisy z powodów dostępności. Nie chcę tutaj szczegółów opowiadać, bo po prostu nie jestem ekspertką w tym zakresie, ale spektakle z dostępnością też są z napisami dodatkowo.
No i teraz, bo czas najwyższy, żeby powiedzieć, co ci to daje w twojej pracy reżyserskiej, bo już wszystko sobie wyjaśniłyśmy. Myślę, że twoje intencje są godne pochwały i bardzo, bardzo mocno cię wspieram. No, ale jak zrobić z tego przedstawienie, gdzie jednak no, metą jest pewien efekt artystyczny, do którego dążysz, prawda? I tu już nie możesz odpuścić,
oczywiście.
Tylko musisz przyjąć też inną perspektywę właśnie osoby, która nie słyszy.
To jest oczywiście niesłychanie trudne. Przy takich procesach nierzadko zadaję sobie pytanie, jakby to było. I to jest w ogóle jakieś okropne pytanie. Okazuje się, że wolę nie myśleć o tym. Ale rozmawiamy bardzo otwarcie o wszystkich takich aspektach. I mogę powiedzieć tylko tyle, że zarówno Rafał, jak i Dominika, niesłyszący aktorzy, są bardzo profesjonalni, bardzo pracowici i bardzo też uzdolnieni. I oni rzeczywiście pracują w 100% profesjonalnie. To znaczy, to nie jest tak, że trzeba się właśnie kimś opiekować. Oczywiście ja bym nawet, jakby taka się zdarzyła okoliczność, pracowałabym przeciwko temu. To znaczy, że właśnie jesteśmy dorośli, pracujemy i jesteśmy też nawzajem coś sobie winni. Jakieś mamy oczekiwania wzajemne, musimy też realizować jakieś obowiązki, zobowiązania może bardziej. No musimy po prostu być w pracy i realizować jakiś projekt rzeczywiście. Ponieważ oni są właśnie, Dominika to jest w ogóle wykształcona aktorsko, jak wspomniałam, jest po studium aktorskim. Ponieważ oni są wykształceni, ponieważ są uzdolnieni i pracowici, to my pracujemy po prostu normalnie. Uczymy się choreografii, budujemy relacje między postaciami, budujemy postaci i założenie jest takie, że ma być to spektakl. Nie myślimy o tym, że on ma być właśnie... Oczywiście on ma być dostępny, ale to ja uważam, że w ogóle fajnie, żeby każdy spektakl w Polsce był dostępny i na świecie. Ale tutaj nie myślimy o tym, żeby on był dostępny, tylko o tym, żeby on był po prostu... ciekawy, żeby ludzie chcieli kupować na niego bilety.
O, właśnie. Dobrze, to teraz pogadajmy o Szekspirze. Zapytam cię o wybór tekstu. To są takie teksty, że no niby wszystko jest oczywiste, świetnie napisana historia, znana powszechnie, ale czego tam szukałaś? Czy to akurat miało związek właśnie z tą formą specjalną? Czy raczej po prostu historia i tyle?
Tu się spotkały dwa takie wektory. To znaczy, kiedy ja dostałam propozycję, zadzwonił do mnie Bartek Jelonek z Teatru Słowackiego, to powiedział najpierw, że jest tam pomysł na spektakl i tak dalej, a ja byłam w trakcie rozmów o Romeo i Julii, nie wiem, czy dobrze to odmieniam, w innych też teatrach. I Bartek powiedział, że właśnie szykuje się tego typu premiera, taki projekt, takie założenia, tu pomysłodawczyni Dominika Fejglewicz, proponuje wstępnie właśnie Romeo i Julię. Więc ja mówię, wow, świetnie, bo ja właśnie próbuję przeforsować w teatrach Romeo i Julię, więc jak najbardziej Tak, więc zaczęło się od tego, że właściwie dwie strony, co myślę, że dobrym było startem do współpracy, dwie strony chciały ten tekst realizować niezależnie od kontaktu. To w ogóle nie miało związku właśnie to, czy osoby słyszą, czy nie słyszą, zaangażowane w projekt, tylko po prostu niezależnie i mnie i Dominikę zainteresował ten tekst. Znaczy właściwie nie znam pełnego backgroundu tej jej decyzji, ale no obie byłyśmy tym tekstem zainteresowane. Dla mnie to było w ogóle ciekawe, żeby zmierzyć się z tym tekstem, jeśli chodzi o właśnie to, jak on jest bardzo popularny i przez kulturę już przejechany, że tak powiem, i wyciśnięty do po prostu cna. Wiele osób nigdy nie czytało tego tekstu, a i tak doskonale wiedzą, o czym to jest, co tam się dzieje, kto z kim i tak dalej.
I że Leonardo DiCaprio.
oczywiście. Słynny film. Też zresztą przypominałam go sobie na potrzeby tej współpracy.
Działa nadal.
Działa, to prawda, to prawda. Mhm. I tam działa też to, że rzeczywiście tam się gada Szekspirem. I u nas też...
A jakiś dziwny przekład wybrałyście.
Wybrałyśmy jedyny przekład autorki, kobiety, Wiktorii Rosickiej, stary przekład. W niektórych elementach on jest lepszy, uważam, od takich nowych przekładów. W całości jest dość hermetyczny. Ale u nas też... To nie jest tak, że to nie jest spektakl, w którym słowo w ogóle jakiekolwiek, czy mówione, czy migane, jest dominujące. Też jest dużo ruchu, są relacje między postaciami, ale przenosimy to trochę na taki poziom konceptualny. I ta historia miłosna między Romeem i Julią jest tak naprawdę wyabstrahowana. To znaczy pomijamy ten aspekt konfliktu rodów. Jest bardziej, interesuje nas związek młodych ludzi, którzy jeszcze nie umieją identyfikować do końca tych emocji. Pozwalają sobie na wejście w morze tego zakochania, zauroczenia, bez weryfikacji jakiejś racjonalnej tego uczucia. Zastanawiamy się trochę, czy to jest, czy reprodukowanie, powiedzmy, obrazów i przekazów Romea i Julii jest... To może nie jest najlepsze słowo, ale czy jest dobre. To znaczy, czy ten tekst jest... bezpieczny, powiedziałabym. Bo jak ja czasami czytam Romea i Julię, myślę sobie, kurczę, szaleni ludzie, nie powinniśmy tego czytać, przecież nie o to chodzi w miłości, to nie jest miłość. I właśnie jak tak sobie gadamy o tym, czy z współtwórcami, czy czasami też rozmawiam z innymi osobami, to się okazuje, że otwiera się jakaś dyskusja na temat tego, czy rzeczywiście to jest obraz miłości, że tak się przyjęło, że to jest taki kanoniczny tekst dotyczący miłości. A czy jest właśnie? Czy tak powinna wyglądać miłość? Jeszcze dzisiaj w świecie, wiesz, galopującej terapii i tak dalej, gdzie ludzie zaczynają myśleć tak bardzo racjonalnie o tym, czego oczekują, nie wiem, od związku czy od czegoś, zaczęliśmy się przyglądać temu, tej namiętności takiej niepohamowanej i z jednej strony...
Czyli właściwie jakiemuś szaleństwu.
Tak, tak. I z jednej strony ja sobie myślę, ojejku, głupi ludzie, mam na myśli bohaterów tekstu Szekspira, a potem sobie myślę, no ale czy my chcemy żyć bez tych wszystkich takich...
naturalnych dopalaczy.
Dokładnie, dokładnie. Bez tych fal i tak dalej. Więc tutaj dużo pojawia się tego typu pytań i ta historia tak naprawdę nasza sprowadza Romea i Julię do tej relacji między nimi. Wiemy, że tam są jakieś oczywiście przeciwności, które nie pozwalają im się zejść, że muszą w końcu właśnie, żeby się spotkać de facto, muszą umrzeć. I to też jest tak, właśnie zastanawiamy się jeszcze, że uchylę rąbka trochę kulis. Jak dokładnie zamknąć całość? Mamy na razie takie ładne zakończenie, ale zastanawiamy się, co tam jeszcze zrobić, żeby to wywrócić na nicę po prostu, żeby tam jeszcze zadać jakieś pytanie, żeby tam odbył się jakiś odwrót, który stawia jakiś gruby znak zapytania. I mam nadzieję, że uda się to znaleźć.
No i jeszcze jest trochę czasu, 11 czerwca jest premiera. Mówiłaś chwilę temu, ale to chyba byłoby tak rzec poza anteną, ale utkwiło to we mnie jakoś definiując swoją praktykę reżyserską, mówiłaś o fascynacji popkulturą z jednej strony, czyli właściwie sięgnięcie po Romea i Julię jest takim gestem, bo jak powiedziałaś, to jest jedna z tych najbardziej znanych historii. Historia znana każdemu. A z drugiej strony też interesuje cię, żeby coś własnego powiedzieć i złapać kontakt z publicznością. To Muszę powiedzieć, że to wbrew pozorom jest dosyć rewolucyjne, ponieważ mam wrażenie, że polski reżyser, czy właśnie polski reżyser, może już niekoniecznie polska reżyserka, zawsze ta osoba była tak formowana, by być tym kapłanem sztuki i w zasadzie no, niekoniecznie podobać się, niekoniecznie nawiązać kontakt z publicznością, raczej sugerować, by ta publiczność aspirowała do tej wielkiej myśli, do tej wspaniałej wyobraźni.
Tak, to prawda. Też zauważam takie jeszcze cały czas obecne jest takie myślenie, myślę, znaczy to jest moja jakaś ocena, opinia.
Że reżyser jest kapłanem sztuki.
Tak, i że rzeczywiście nierzadko jest tak, że ta publiczność jest dla...
Winna tego, że nie rozumie.
Tak, i się czuje źle wtedy.
No, oczywiście.
Ja rzeczywiście, myślę, że to nie jest też jakaś super wyjątkowa ta postawa, ale rzeczywiście jest
to... jest trochę pokoleniowe, tak?
Być może tak. Być może tak. Też coraz więcej mam wrażenie, że jest takich spektakli, które rzeczywiście po prostu nam się dobrze ogląda, nam jako widzom. Ale też jak rozmawiam z aktorami i mówię na pierwszej gdzieś próbie, że mam taki pomysł, taki jakiś tam jeszcze inny, ale że zależy mi, żeby historia była jednak czytelna i że wiem, że to old school. I wszyscy się śmieją, ale też kiwają z takim zdecydowaniem głowami. Że tak, że chcemy coś opowiedzieć, że chcemy dotrzeć do tej widowni. Przecież aktor, który wychodzi na scenę i dostaje jakieś gromkie brawa, może owacje i tak dalej, że widz właśnie się z tym spotkał, no to chyba też nie jestem aktorką, ale wydaje mi się, że o to chodzi, żeby właśnie była ta wymiana energii. A w przypadku, jeżeli coś jest bardzo hermetyczne, no to nie zajdzie to.
Nie zajdzie, a poza tym mam też wrażenie, że jest jakiś powrót, że publiczność potrzebuje historii.
Tak.
Powrót do opowieści, które mają początek, jakieś rozwinięcie, jakiś kryzysowy moment, zakończenie. No tak brzmi niby w oczywisty sposób, ale no to są dobre, sprawdzone wynalazki.
Tak. I dlaczego oglądamy filmy? Bo w teatrze jest chyba... Znaczy jest sporo miejsca na eksperyment, też to są mniejsze pieniądze niż w
mniejsza
filmie.
Odpowiedzialność niż
tak, też.
Film.
No, zdarzają się spektakle, które się wyprodukuje za kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset i schodzą po pięciu spektaklach. Zdarza się to i jakoś nie widzę, żeby ktoś ponosił szczególne konsekwencje tego. Być może jakieś zakulisowe są, ale nie ma skandalu, że tak powiem. Kino, które niesie na poziomie produkcyjnym większą odpowiedzialność właśnie finansową, trochę nie może sobie na to pozwolić. Oczywiście mamy filmy autorskie, mamy kino eksperymentalne i tak dalej i w teatrze też nie powinno tego brakować, ale ja wychodzę z takiego założenia, że da się to poniekąd połączyć. Oczywiście zależy też to od preferencji twórcy, ale też wspomniałam ci poza anteną, mnie bardzo inspiruje gdzieś Tarantino, Lynch i mam wrażenie, że to są tacy reżyserzy filmowi, którzy uznani są za autorów realizujących właśnie, no nomen omen, autorskie jakieś wizje, przy jednoczesnym uznaniu takiej publiczności, powiedzmy, wyspecjalizowanej. I takie są moje też aspiracje, to znaczy chciałabym realizować jakieś artystyczne swoje wizje, czy wizje moje i współtwórców, i aktorów, bo zawsze staram się tak pracować, żeby wszyscy mogli się w ten proces włączyć, że traktuję teatr jednak jako coś, co robimy w grupie ludzi. Uciekła mi myśl. Ale właśnie, żeby z jednej strony realizować
ale
to, co chcemy. Może, że to była właśnie kropka.
To jest właśnie
ta
myśl.
Ale żeby dotrzeć też, żeby po prostu widz mógł za tym podążyć. Bo ja też tak egoistycznie patrzę na to trochę. To znaczy, ja lubię w teatrze podążać, a nie po prostu musieć po prostu włożyć cały wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć i podążyć. A jestem raczej widzem wysoko wyspecjalizowanym. I mimo wszystko czasami po prostu odklejam się i nie jestem w stanie.
Mogę się tylko podpisać pod tym, co mówisz. No, czasem tak musi być, ale lepiej, żeby zawsze tak nie było. Mocno trzymam kciuki. Williama Szekspira, Romeo i Julia. Tak w największym skrócie powiedz, o czym będzie to przedstawienie?
Właśnie myślę, że wiesz, nawet jadąc tutaj do ciebie, myślałam o tym,
czułaś,
o czym
to
jest
pytanie.
Spektakl. Tak. I oczywiście odpowiadaliśmy sobie na nie niejednokrotnie. Myślę, że o tym, jak dzisiaj kochamy i jak próbujemy kochać. tak mówiąc jednym zdaniem, o tym, jak kochamy.
Zdenka Pszczołowska, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Premiera już wkrótce na scenie MOS, czyli taka dobra, kameralna przestrzeń dla tego kwartetu, bardzo niezwykłego. A widzisz, miałyśmy porozmawiać o tym, jak nie mówić. Wyobrażam sobie, to powinnam już kończyć, ale musimy ten wątek jeszcze wprowadzić. Jak mówić o osobach, które nie słyszą, żeby... Krótko mówiąc, żeby ich nie obrazić, żeby okazać im partnerstwo, szacunek.
Ja mam wrażenie, że osoby słyszące i w pełni sprawne bardzo często popełniają taki błąd, że dużo się nad tym właśnie zastanawiają, bo zazwyczaj...
No tak, być może tak, ja jestem rzeczywiście że próbujemy jedną być, z tych osób. Tak.
Nie, ale nawet nie o to chodzi. To znaczy myślę, że ten namysł jest dobry i potrzebny, no bo też bez niego to w ogóle byłaby kiszka. Ale tak naprawdę nie mam poczucia, żeby jeżeli nie będę, że tak powiem kolokwialnie, chamska, to raczej nie obrażę tych osób, bo mają po prostu inteligencję i wrażliwość i wiedzą, że ja na przykład mogę nie wiedzieć, bo mogę nie znać kultury głuchych. Więc mówi się zarówno o głuchych, jak i niesłyszących. Oba pojęcia funkcjonują. I właściwie nie, w tym procesie ja nie miałam momentu, na początku troszkę mówiliśmy o tym, że są gdzieś jakieś takie pola, powiedzmy, niezręczności, ale to są takie pola, że większość osób, mam wrażenie, naturalnie to ma, że tam nie wchodzi.
No dobra, więc jeśli ja powiem do usłyszenia, to właśnie...
To jest okej. To jest okej. To właśnie takich rzeczy nie powinniśmy nie mówić.
Dobrze, tak, nie? To jest okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję za... No to wszystko to jest właśnie sytuacja, w której uczestniczymy właśnie na... z uwagą i przytomnością, by no właśnie to doświadczenie było wyjątkowe i też, żeby było piękne, no bo idziemy do teatru. Już wkrótce ty pędzisz na próbę. Widzimy się zatem 11 czerwca. Zdenka Pszczołowska, współreżyserka spektaklu wraz z Dominiką Fejglewicz z Teatru imienia Słowackiego. Spektaklu pod tytułem Romeo i Julia. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na spektakl.
Tu Radio Kraków Kultura.